Dzień szósty. Śmierć i piekło. Bezinteresowna miłość. Podczas tego tygodnia modlitwy okrążaliśmy świątynią prawdy, zaglądaliśmy przez kilka doktrynalnych okien, które składają się na system wierzeń adwentystów dnia siódmego. Raz po raz odkrywaliśmy, że każda kolejna prawda biblijna wskazuje na jedną wielką prawdę – Bożej miłości uosobionej w Jezusie Chrystusie. Każda prawdziwa nauka biblijna spełnia funkcję wizjera, przez który wyraźnie widać Boży charakter obdarowującej miłości. Ellen White fantastycznie podsumowała całą Biblię jako księgę, która odkrywa charakter Boga. Zgodnie z tym poglądem, na Pismo Święte podsumowało również adwentowe poselstwo jako objawy Jego pełnego miłości charakteru. Wartość każdej nauki mierzona jest jej zdolnością do przekazania czegoś na temat istoty Boga. Każde stwierdzenie pretendujące do miana prawdy, które przeczy fundamentalnemu założeniu, że Bóg jest miłością, dowodzi w ten sposób swojej fałszywości. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób Ellen White opisuje istotę studiowania Biblii. Powinniście wertować Biblię, ponieważ ona mówi wam o Jezusie. Czytając ją, zobaczycie niezrównany urok Jezusa. Zakochacie się w człowieku z Golgoty i na każdym kroku będziecie mogli powiedzieć światu: Jego drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie Jego ścieżki wiodą do pokoju. Niesamowite. Zachęca nas, abyśmy studiowali Biblię. Ale po co? Ponieważ odkrywa ona niezrównane uroki Jezusa. Co się stanie, gdy w Piśmie Świętym spotkacie Jezusa? Zakochacie się w Nim. Niestety często studiujemy i głosimy Biblię, ale Jezusa nie ma w pobliżu, a nawet jeśli jest, to jedynie jako dodatek. Powinniśmy uświadomić sobie jedną rzecz. Jezus nie jest częścią naszego poselstwa. Jezus jest całym naszym poselstwem. Dopóki Nim nie jest, nie głosimy prawdy, bez względu na nasze własne wyobrażenia. Nauka o stanie umarłych stanowi przykład prawdy biblijnej, która posiada niesamowity potencjał objawienia w Chrystusie wspaniałej Bożej miłości. Smutne jest jednak to, jak często spłycano ją do zwykłej walki na teksty, mającej na celu udowodnić, że w momencie śmierci ludzie nie mają żadnej świadomości. Ponadto stanowi koronny dowód na to, że nikt po śmierci nie idzie prosto do nieba lub do piekła. Ustalmy fakty. Ta porcja informacji jest niezbędna, ale dlaczego? Czy tylko po to, aby udowodnić, że umarli naprawdę są martwi? Nie, jest niezbędna, ponieważ biblijna prawda o śmierci otwiera okno zrozumienia istoty cierpienia i śmierci Chrystusa na Golgocie, która następnie z zapierającą dech w piersiach przejrzystością objawia prawdziwą naturę Bożej miłości. Zanurzmy się więc w ten niezwykły temat i zobaczmy, co uda nam się odkryć. Śmierć według Biblii. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrozumieć na temat śmierci, jest taka, że Biblia naucza o dwóch rodzajach śmierci. Z Księgi Objawienia dowiadujemy się, że istnieje druga śmierć. Na tej podstawie możemy logicznie wydedukować, że z racji istnienia drugiej śmierci wynika konieczność istnienia pierwszej śmierci. W Mateusza 10:28 Jezus wyjaśnia podstawową różnicę między nimi. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle. Pierwsza śmierć oznacza po prostu zabicie ciała. Jest to zwykła śmierć, którą umierają ludzie i którą zna cała ludzkość. Jako adwentyści dnia siódmego wiemy, że oznacza ona dla człowieka podobny do snu stan nieświadomości. Kiedy człowiek umiera pierwszą śmiercią, nie udaje się natychmiast do nieba lub piekła. Jednakże na tym historia się nie kończy, ponieważ kiedy człowiek umiera pierwszą śmiercią, nie oznacza to jego całkowitego końca. Z pierwszej śmierci zmartwychwstaną zarówno zbawieni, jak i zgubieni. Jezus wyraźnie o tym mówił. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Ludzie umierają pierwszą śmiercią, a potem są wskrzeszani, ale istnieje powód, dla którego mogą doświadczyć zmartwychwstania. Kiedy człowiek umiera pierwszą śmiercią, w jakiś sposób Bóg przechowuje jego osobowość i charakter, chociaż ciało znajduje się w całkowicie nieświadomym, nieżywym stanie. Biblia mówi o tym w następujący sposób. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Oczywiście proch odnosi się do ciała, które w wyniku pierwszej śmierci wraca do ziemi jako materia organiczna. Duch, który wraca do Boga, to osobowość, myśl, uczucia, motywacje jednostki, wszystko, co składa się na niepowtarzalną tożsamość i charakter moralny osoby. Duch, który wraca do Boga, gdy ktoś umiera pierwszą śmiercią, jest przez niego przechowywany w stanie nieświadomości i oczekuje na zmartwychwstanie. Gdy Bóg połączy go w jedno z fizycznym ciałem, a życie będzie mogło toczyć się dalej. Ellen White wyjaśnia to w następujący sposób. Nasza osobista tożsamość zostanie zachowana podczas zmartwychwstania, chociaż nie w postaci tych samych cząstek materii lub substancji, które zostały złożone do grobu. Cudowne działania Boga są dla człowieka tajemnicą. Duch, charakter człowieka wraca do Boga, gdzie jest przechowywany. Podczas zmartwychwstania każdy dostanie z powrotem swój własny charakter. Bóg w swoim czasie wezwie umarłych, ponownie dając im dech życia, nakazując suchym kościom, aby ożyły. Wygląda to trochę tak, jakby wyjąć z komputera twardy dysk, na którym zapisane są wszystkie niepowtarzalne informacje zbierane i zapisywane przez właściciela. Odłożyć go na jakiś czas na półkę, a później umieścić te wszystkie informacje w nowym komputerze. Kiedy ktoś umiera pierwszą śmiercią, ciało rozkłada się w ziemi, a Bóg przechowuje na czas zmartwychwstania wszystkie szczegóły stanowiące o nim jako o człowieku. W tym czasie każdy stoi na jednej z dwóch dróg: otrzymania daru nieśmiertelności lub doświadczenia drugiej śmierci. O co więc chodzi w drugiej śmierci? Co to jest? Jak to się dzieje? Wróćmy do Mateusza 10:28, gdzie Jezus czyni rozróżnienie pomiędzy pierwszą i drugą śmiercią. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Słowo tłumaczone tu jako dusza to greckie psyche. W zasadzie odnosi się do umysłu i całej jego zawartości, czyli tego, co wcześniej określiliśmy mianem charakteru jednostki lub całkowitej tożsamości człowieka. Podczas gdy pierwsza śmierć oznacza po prostu zabicie ciała, czyli biologicznego aspektu człowieka, druga śmierć wiąże się z całkowitym unicestwieniem jego ciała i duszy. Stanowi ostateczne unicestwienie bezbożnych, tak jak gdyby ich nigdy nie było. Zrozumienie tego, w jaki sposób dochodzi do drugiej śmierci i co jest jej przyczyną, jest naprawdę ważne. Jezus dał nam dość jasną wskazówkę w Ewangelii Jana 5:29. Bezbożni zmartwychwstają po pierwszej śmierci podczas tego, co on nazwał zmartwychwstaniem potępienia. Potępienie to zjawisko psychologiczne. Zachodzi w umysłowym i emocjonalnym procesie, gdy osoba stawia czoła poczuciu winy za przewinienia, które popełniła w relacjach międzyludzkich. Gdy bezbożni zostaną wskrzeszeni, nie doświadczą po raz drugi jedynie fizycznego zniszczenia. Z pełną i niezakłóconą przejrzystością zobaczą retrospekcję swego życia, ujrzą ją w świetle kontrastującej z ich życiem Bożej poświęconej miłości. 20 rozdział Księgi Objawienia barwnie opisuje tę scenę. I widziałem wielki tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo. Miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich, i śmierć i piekło zostały wyrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Jest to bardzo przytłaczający i niezwykle smutny fragment Pisma Świętego, ponieważ opisuje ostateczne zniszczenie bezbożnych, a przecież Bóg bardzo kochał każdego z nich. Każdemu z nich z osobna został zaoferowany dar wiecznego życia w Chrystusie. Każdy z nich uparcie odrzucał Bożą miłość, aż doprowadziło ich to do wewnętrznej ruiny. W tym fragmencie należy zwrócić uwagę na sposób, w jaki bezbożni doświadczają drugiej śmierci. Możemy tutaj wyróżnić cztery podstawowe elementy. Po pierwsze, druga śmierć zostaje zainicjowana przez pełne objawienie wszechmogącego Boga, siedzącego na wielkim białym tronie, na którego oblicze mogą zdumionym wzrokiem spoglądać wszyscy. Paweł nazywa to wydarzenie dniem gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Po drugie, Gdy bezbożni staną przed Bogiem, nie będzie tam dla nich miejsca. Bez wątpienia są to najsmutniejsze słowa w całej literaturze ludzkości. Druga śmierć jest absolutną samotnością, głębokim wewnętrznym przeświadczeniem braku przynależności. Bezbożni, stojąc przed Bożym tronem i spoglądając na Jego oblicze, intensywnie odczuwają swój brak harmonii z Bożym Królestwem, w którym miejsca dla nich nie ma. Ci, którzy definitywnie wybrali egoizm, wykluczyli się z wszechświata rządzącego regułą niesamolubnej miłości. Nie mogą funkcjonować ani współdziałać ze społeczeństwem istot, które żyją dla siebie nawzajem. Nie potrafią nawet zrozumieć takiego społeczeństwa. Piękne odpływy i przypływy dawania i otrzymywania znajdują się poza granicami ich zaangażowania, a nawet możliwości docenienia. Grzech ogołocił ich serca z samej zdolności do kochania. Bóg pozbawił ich delikatnych odruchów w duszy. Samolubstwo wykorzeniło ich ludzką wrażliwość. Druga śmierć stawia bezbożnych wobec ponurej rzeczywistości ostatecznej bezsensowności, ponieważ życie nie ma sensu w odłączeniu od jego autora. Jedyne co czują, to całkowita samotność, gdy nie ma żadnego satysfakcjonującego związku poza tym, z którym jesteśmy najbliżej związani. Poczucie zupełnej bezwartościowości przenika ich duszę, ponieważ nie może istnieć żadne prawdziwe poczucie własnej wartości bez tego, który ukształtował naszą wartość na swoje podobieństwo. Życie dla siebie ostatecznie prowadzi do nienawiści wobec siebie. Egoizm polega na odizolowaniu się od innych, pozbawieniu duszy wrażliwości i emocji, które są niezbędne do dawania i odczuwania miłości. We wszechświecie, w którym niezbędną, podtrzymującą życie zasadę stanowi niesamolubna miłość, miejsca dla nich nie było. Pełni żalu i obrzydzenia do siebie samych toną w przeszywającym poczuciu zupełnego osamotnienia. Po trzecie, gdy bezbożni staną przed Bogiem, księgi zostaną otwarte i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Innymi słowy, stają w obliczu całkowitej świadomości swoich grzechów i są świadomi związanego z nimi ogromu poczucia winy. O tym właśnie mówił Jezus, gdy powiedział, że zmartwychwstali na potępienie. Każdy samolubny uczynek bardzo wyraźnie przewija się przed ich oczyma. Druga śmierć stawia duszę twarzą w twarz z zupełną, obrzydliwą rzeczywistością osobistego grzechu, całkowicie pozbawioną wpływu boskiego miłosierdzia. Raz popełniony grzech staje się istniejącym w umyśle faktem. Znajduje się w rejestrze sumienia i musi zostać rozliczony albo przez przebaczenie, albo przez cierpienie. Przebaczenie możliwe jest jedynie dzięki przyjęciu Bożej łaskawej miłości. Cierpienie stanowi jedyną alternatywę dla przebaczenia, dlatego Bóg może przebaczyć jedynie poprzez przyjęcie na siebie nierozerwalnie związanego z grzechem cierpienia. Ciężar strasznego potępienia związanego z grzechem wysysa siły witalne duszy. Wszyscy ludzie są grzesznikami, więc wszyscy podlegają potępieniu, które w ostatecznym rozrachunku wywoła nieznośny wstyd w tych, którzy nie przyjmują uzdrawiającego działania Bożej wybaczającej miłości. Świadomość Bożej miłości i akceptacji to jedyna siła, która może zneutralizować moc grzechu i zapobiec zniszczeniu duszy. Żeby zrozumieć, co oznacza biblijne stwierdzenie „księgi zostały otwarte i osądzeni zostali umarli”, spróbuj wyobrazić sobie, co by było, gdybyś miał doskonałą świadomość każdego grzechu, który kiedykolwiek popełniłeś, każdej złej myśli, uczucia czy zachowania. Doskonałą świadomość wszystkiego, wszelkich obrzydliwych szczegółów przeszywających duszę, bez możliwości ucieczki, bez poczucia akceptacji, bez obecności Boga, który chętnie i za darmo przebacza każdy grzech. Czym ta chwila byłaby dla ciebie? Wiem, czym byłaby dla mnie. Nie ma słów, które mogłyby opisać tę druzgocącą mękę psychiczną, jedynym powodem, dzięki któremu nigdy nie musielibyśmy doświadczyć pełnego poczucia winy, jest fakt, że plan zbawienia wcielony w życie przez kochającego Stworzyciela wzniósł w ludzkim sumieniu zasłonę łaski, która działa jak bufor chroniący nas przed doświadczeniem pełnych konsekwencji grzechu. Po czwarte, kiedy przed bezbożnymi staje cały rejestr ich życia i doświadczają pełnego ciężaru swojej winy, zostają zniszczeni przez ogień. W całej Biblii Bóg związany jest z ogniem. Mojżesz spotkał się z Bogiem w płonącym krzewie. Boże prawo jest nazwane zakonem ognistym. Boża chwała jest nazwana ogniem. Boży tron jest otoczony ogniem, a z niego wychodzi ognista rzeka. Boża miłość została nazwana płomieniem ognia. Paweł mówi, że Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Istota Boga została przedstawiona jako ogień trawiący z jednego prostego powodu, ponieważ czystość i prawdziwość Jego bezinteresownej miłości wyraźnie odróżnia się od wszystkiego, co jest jej przeciwne. To, jaki i kim jest Bóg, sprawia, że skoncentrowane na sobie istoty nie mogą znieść Jego obecności bez doświadczenia całkowitej umysłowej i emocjonalnej dezintegracji pod miażdżącym ciężarem wstydu. Ellen White trafiła w samo sedno. Słowa Boga do Izraela brzmiały: i zwrócę swoją rękę przeciwko tobie i wytopię w Tyglu twój żużel i usunę wszystkie twoje przymieszki. Dla grzechu, gdziekolwiek on jest, Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Duch Boży zniszczy grzech tkwiący w tych wszystkich, którzy poddali się jego mocy. Jeśli jednak człowiek przylgnie do grzechu, wówczas identyfikuje się z nim. Wtedy potęga Boga, która niszczy grzech, musi zniszczyć również grzesznika. Pierwotnie ludzie zostali stworzeni w stanie doskonałej niewinności i przeznaczeni do przebywania w bezpośredniej obecności Boga w całkowitym pokoju i przyjemności. Gdy grzech zmienił naszą psychikę, w Bożej obecności mogliśmy doświadczyć jedynie powodowanej wstydem męki. Bóg wyjaśnił Mojżeszowi: nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Dynamika tej wypowiedzi nie oznacza: jeśli mnie zobaczysz, to cię zabiję, ale raczej: jeśli mnie zobaczysz, umrzesz z powodu kontrastu mojej świętości z twoją grzesznością. Grzech nie może przetrwać w obecności Bożej. Jeśli jednak przeskoczymy na koniec tej historii, dowiemy się, że Pismo Święte mówi o odkupionych i oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. Dzięki mocy Bożej łaski nastąpiło odnowienie niewinności na ich czołach, w ich umysłach. Dzięki temu odkupieni będą żyli w Bożej obecności bez doświadczania wstydu. Nie tak wygląda sprawa z bezbożnymi. Biblia mówi, że wszyscy ludzie, zarówno sprawiedliwi, jak i bezbożni, staną w obliczu ognia Bożej obecności. Ale doświadczenie obu grup nie będzie takie same. Podczas gdy ci, których niewinność została odnowiona, w końcu znajdą się w Bożej obecności i będą czuli się jak w domu. Dla bezbożnych Boża obecność będzie ogniem trawiącym. Opisując ostateczne zniszczenie bezbożnych, Ellen White używa następujących słów: nie jest to samowolny akt władzy ze strony Boga. Odrzucający Jego miłosierdzie będą zbierać plon swego siewu. Bóg jest źródłem życia i każdy, kto wybiera służbę na rzecz grzechu, odchodzi od Boga, a tym samym odcina się od życia. Jest On daleki od życia Bożego. Chrystus mówi: wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Przez pewien czas Bóg zezwala na ich istnienie, aby mieli możliwość rozwinięcia charakteru i objawienia swoich zasad. Po wykonaniu tego otrzymają wyniki swojego wyboru. Wskutek buntowniczego życia szatan i wszyscy jego naśladowcy stawiają się tak daleko od zgodności z Bogiem, że sama jego obecność staje się dla nich ogniem trawiącym. Chwała tego, który jest miłością, zniszczy ich. To, co odkryliśmy, stanowi prawdziwą istotę piekła, które jest odpowiednikiem drugiej śmierci. Bóg nie skaże bezbożnych na wieczne męki w płomieniach jakiegoś podziemia lub odległego obszaru wszechświata. Zostaną oni wskrzeszeni, aby w ostatecznym rozrachunku stanąć w obliczu historii swojego życia, a potem zostaną na zawsze unicestwieni, jak gdyby ich nigdy nie było. A teraz najbardziej zaskakujący fakt. Ani jedna osoba nie musi doświadczyć drugiej śmierci, ponieważ Jezus poniósł ją za nas wszystkich i odniósł nad nią zwycięstwo. On jeden doświadczył drugiej śmierci za każdego człowieka i on jeden nie mógł być przez nią zatrzymany, ponieważ tylko on był bezgrzeszny. Ach, co za miłość! Ponieważ zrozumieliśmy już istotę drugiej śmierci i to, czym różni się ona od pierwszej, jesteśmy gotowi, aby pojąć, przez co przeszedł dla nas Jezus, gdy cierpiał w Getsemane i umierał na krzyżu. Zarówno pierwsza, jak i druga śmierć są wynikiem grzechu. Ale pierwsza jest tymczasowa i zachodzi z przyczyn fizycznych, takich jak choroba, wypadek czy starość. Natomiast druga śmierć nie zachodzi jedynie na poziomie fizycznym, ale również psychicznym, z powodu śmiertelnej mocy poczucia własnej winy. W pewnym sensie pierwsza śmierć w ogóle nie jest śmiercią. Jezus nazwał ją snem. Zwróćcie na przykład uwagę na młodą dziewczynę, którą wskrzesił. Gdy zbliżył się do jej domu, po tym jak został poproszony, aby ją uzdrowił, powiedział do żałobników: nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. Zauważcie, że Jezus nie tylko powiedział, że dziewczynka śpi, ale poszedł krok dalej. Nie umarła, stwierdził otwarcie. Nie rozumiejąc, o co mu chodzi, wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. Ale Jezus się nie pomylił. Wiedział, że dziewczynka umarła w wymiarze pierwszej śmierci, ale również wiedział, że nie umarła na zawsze w wymiarze drugiej śmierci. Aby wyjaśnić, o co mu chodzi, obudził dziewczynkę ze snu pierwszej śmierci. Gdy Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć, nie oznacza to jedynie pierwszej śmierci. Gdy Biblia mówi o Jezusie, Chrystus umarł za grzechy nasze oraz że poszedł na krzyż po to, aby zakosztował śmierci za każdego, nie mówi tylko o pierwszej śmierci. Oczywiste jest, że Jezus może nas zbawić jedynie od tego, co sam przeszedł i zwyciężył dla nas. Jeżeli doświadczył tylko pierwszej śmierci, może nas zbawić jedynie od niej, a z drugą śmiercią musimy zmagać się samotnie. Jednakże wspaniała dobra nowina głosi, że stawił on czoła rzeczywistości drugiej śmierci. Zwróćcie uwagę na to, jak Jezus i jego uczniowie wchodzą do ogrodu Getsemany. Za chwilę wydarzy się coś zdumiewającego. Nie jest to niedopowiedzenie. Zaraz wydarzy się coś daleko więcej niż zdumiewającego. Za chwilę cała historia dotrze do punktu kulminacyjnego, do którego nieustannie prowadzi każdy dzień i wydarzenie. Właśnie teraz, w przeciągu względnie krótkiego okresu czasu, nastąpi szczyt objawienia Bożej miłości w cierpieniu i śmierci Jezusa, a świat, w zasadzie wszechświat, już nigdy nie będzie taki sam. Spójrzcie. Jezus ugina się pod ciężarem niewidzialnego brzemienia. Uczniowie widzą, że coś jest nie w porządku. Jezus wyjaśnia, co się z nim dzieje. Smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozwala nam zrozumieć naturę swojego cierpienia. Zauważcie, że używa tutaj tego samego słowa, które wykorzystał wcześniej do opisania różnicy pomiędzy pierwszą a drugą śmiercią. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Jeszcze raz zwróćmy uwagę na to, że słowo tłumaczone tutaj jako dusza, greckie psyche, jest to dokładnie to samo określenie, którego użył Jezus, opisując swoje przeżycia. W Getsemane umiera w psychicznym wymiarze swego jestestwa. Umiera od środka, z powodu śmiercionośnej mocy naszego grzechu i winy. Nie zadano mu jeszcze żadnego fizycznego cierpienia, a jednak umiera. Nie polała się krew z obrażeń, które jeszcze nie powstały na jego ciele, a jednak krwawił. Łukasz mówi nam, w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. Krew wydostaje się przez pory w jego ciele w wyniku silnego wewnętrznego stresu wywołanego przez wstyd naszego grzechu. W 53 rozdziale Księgi Izajasza znajduje się niesamowicie wnikliwy opis cierpienia Jezusa. Zwróćcie uwagę na wiersz 6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. W wierszu 10 czytamy, że duszę swą uczynił ofiarą za grzech. I w końcu wiersz 12 mówi, wylał na śmierć duszę swoją, a z przestępcami policzą będąc, on sam grzech wielu odniósł i za przestępców się modlił. Jest to naprawdę zdumiewające, ponieważ oznacza, że Jezus wkroczył w mroczną sferę naszego grzechu i wstydu. Przyjął to wszystko na swoje własne sumienie, tak jakby to On był winny, a nie my. Z Getsemane został wzięty na krzyż. W Jego ręce i stopy wbito gwoździe. Torturowano Jego ciało. A jednak nigdy nie wyrwało mu się nawet jedno słowo narzekania z powodu fizycznego bólu, ponieważ Jego psychiczne cierpienie było tak dotkliwe, że niemalże zagłuszało ból fizyczny. Głęboko przemyślcie każdą linijkę niesamowitego komentarza Ellen White. Wielu poniosło śmierć w długich torturach i nie umarli na krzyżu. Czym różni się śmierć ukochanego Syna Bożego od ich śmierci? Prawdą jest, że On umarł na krzyżu najokrutniejszą śmiercią, ale i inni w Jego imieniu podobnie cierpieli pod wpływem tortur cielesnych. Dlaczego zatem cierpienie Chrystusa było straszniejsze od innych, którzy oddali swoje życie w Jego imieniu? Gdyby cierpienia Chrystusa składały się tylko z bólu fizycznego, to Jego śmierć nie byłaby bardziej bolesna od śmierci niektórych Jego męczenników. Ale ból cielesny był tylko małą przyczyną agonii drogiego Syna Bożego. Na nim spoczywały grzechy całego świata i odczucie gniewu Bożego, kiedy cierpiał karę za złamanie prawa. To były te rzeczy, które przygniotły jego świętą duszę. To ukrycie oblicza jego ojca na myśl, że jego ojciec go opuścił, przyniosło mu rozpacz. Odseparowanie się Boga od ludzi przez grzechy było tak ostro odczuwalne przez niewinnego i cierpiącego Syna Człowieczego z Golgoty. Gnębiony był mocami ciemności. Nie widział ani jednego promienia, który by rozświecił jego przyszłość. Cielesny ból był jedynie małą cząstką agonii drogiego Syna Bożego. Nawet jeden promień światła nie rozjaśniał przyszłości. Co to oznacza? Co rzeczywiście wycierpiał Jezus za ciebie i za mnie? Ellen White zaskakuje nas jeszcze głębszym obrazem sytuacji. Zbawiciel nie mógł przebić się wzrokiem przez bramy grobu. Nadzieja nie przedstawiała mu jego wyjścia z grobu jako zwycięzcę, ani nie mówiła o przyjęciu ofiary przez Ojca. Obawiał się, że grzech był tak wielką obrazą dla Boga, że jego rozdzielenie będzie wieczne. Zdumiewające. Przez kilka chwil, gdy nasza wina spowiła jego serce nieprzeniknioną emocjonalną ciemnością, Jezus nie widział dla siebie życia poza grobem. Ale w tym momencie stało się coś niesamowitego. Nie wpadł w pułapkę. Nie został przyparty do muru bez możliwości ucieczki. Słowa, które wypowiedział przed ukrzyżowaniem, dowodzą, że nie znalazł się w potrzasku. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. W Getsemane powiedział do Piotra: czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Nie bagatelizuj znaczenia tych wypowiedzi. Jezus stanął w obliczu wiecznej śmierci, a jednak z miłości do twojej i mojej duszy nie wycofał się. Był gotów umrzeć na zawsze i nigdy nie połączyć się ze swoim Ojcem po to, żeby nas zbawić. Nic dziwnego, że Paweł określa to, co wydarzyło się na Golgocie, miłością Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Gdy Jezus oddał swoje życie na krzyżu, z szokującą przejrzystością i pięknem objawił, że Bóg kocha wszystkich bardziej niż samego siebie. Właśnie tę niesamowitą prawdę odkrywa zrozumienie tematu śmierci i piekła w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. To jest ta właściwa nauka, którą przesłaniają fałszywe doktryny o nieśmiertelności duszy i wiecznych mękach. Być może niektórzy powiedzą, Jezus nie mógł doświadczyć drugiej śmierci, ponieważ druga śmierć jest zniszczeniem na wieki, z której nie ma zmartwychwstania. Mamy jednak wspaniałą, dobrą nowinę. Jezus nie tylko doświadczył drugiej śmierci, On doświadczył jej i odniósł nad nią zwycięstwo. Piotr oświadczył, ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Zwróć uwagę na użyty tu język. Było rzeczą niemożliwą, aby śmierć mogła powstrzymać Jezusa. Dlaczego? Z jednego prostego i podniosłego powodu. A żądłem śmierci jest grzech. Mocą grzechu jest zakon. Ale Jezus nigdy nie zgrzeszył. Pośród największych pokus, aby ratować samego siebie, bez względu na koszty, nadal kochał nas wszystkich. Ta bezinteresowna miłość, zachowując niezachwianą konsekwencję w Getsemane i na Golgocie, tworzyła doskonałą harmonię z prawem Bożym. Jezus odniósł zwycięstwo nad drugą śmiercią tylko i wyłącznie poprzez miłość. Było więc niemożliwe, aby druga śmierć mogła go powstrzymać. Jego zmartwychwstanie stanowi dowód jego zwycięstwa nad naszym grzechem, winą i śmiercią. Łzy napływają mi do oczu, a w moim sercu wzbiera uwielbienie, gdy zdaję sobie sprawę z prawdziwej doniosłości ofiary Zbawiciela. Jak on mógł kochać mnie tak głęboko, z taką pasją, tak bezinteresownie? Czy taki naprawdę jest Bóg? Czy to prawda, że wszechmogący Bóg wszechświata jest tak niesamowicie piękny? Golgota stanowi wyraźną odpowiedź – tak.